Ważniejsze wydarzenia dnia z kraju i ze świata w skrócie. Zapraszam. Informacje z kraju. 15 lutego 2014 roku telewizja Trwam może rozpocząć nadawanie na multipleksie. Telewizja Polska zadeklarowała, że tego dnia zwolni miejsce na MUKS-ie pierwszym, przyznane katolickiej telewizji. Po wielu rozmowach Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam oraz Telewizja Polska SA podpisały dziś stosowne oświadczenie w tej sprawie. W ramach porozumienia Fundacja zobowiązała się do przejęcia od Telewizji Polskiej SA obowiązku zapłaty należności wobec spółki Emitel z tytułu świadczonej usługi rozpowszechniania programu telewizyjnego. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz nie chce wziąć odpowiedzialności za złą sytuację w ochronie zdrowia. Kolejki do lekarzy są coraz dłuższe, długi szpitali rosną, podkreślali posłowie opozycji podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia. Minister zarzucał posłom, że co roku w grudniu straszą pacjentów. Zapewnił, że sytuacja w NFZ nie wpłynie na dostęp pacjentów do leczenia. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wniosek o przedstawienie przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego informacji na temat deklaracji Program 2020 w relacjach polsko-rosyjskich. Wspólna deklaracja została podpisana wczoraj w Warszawie przez Radosława Sikorskiego i szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa. Zawiera spis priorytetów i kierunków współpracy między oboma krajami. To skandal, że tak ważny dokument nie był konsultowany z parlamentarzystami, mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Solidarność poinformowała, że w reakcji na jej skargę wysłaną do Brukseli Komisja Europejska zdecydowała o wszczęciu postępowania wobec Polski w związku z uchybieniami dotyczącymi stosowania umów na czas określony. Skargę do Komisji Europejskiej w sprawie nieprawidłowego wdrożenia unijnego prawa w Polsce Komisja Krajowa NSZZ Solidarność wysłała we wrześniu ubiegłego roku. Związek Polaków w Niemczech RODŁO zawiadomił prokuraturę o kolejnych przypadkach obrażania Polaków przez niemieckie media. Chodzi o użycie m.in. kłamliwego stwierdzenia polskie obozy zagłady. Związek złożył też zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa przez prokuraturę Warszawa-Mokotów w sprawie obrażania Polaków przez gazetę Rheinische Post, która również posłużyła się sformułowaniem polskie obozy zagłady. Warszawskiemu Muzeum Techniki i Przemysłu grozi likwidacja. Naczelna Organizacja Techniczna, właściciel muzeum, chce, by placówkę finansował budżet państwa. Muzeum Techniki istnieje od 1955 roku. Gromadzi i przechowuje unikalne zbiory. Wśród eksponatów są m.in. maszyna szyfrująca Enigma, lotnia Lilienthala czy Ford T. Obecnie placówka nie ma pieniędzy na utrzymanie. W ubiegłym roku od stycznia do maja pracownikom nie wypłacano pensji. Brakowało na czynsz i stałe opłaty. Prezydent Bronisław Komorowski powołał profesora Jerzego Osiatyńskiego do Rady Polityki Pieniężnej. Zamiana ma związek z październikową rezygnacją z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej profesor Zyty Gilowskiej. Jerzy Osiatyński urodził się w Rydze 2 listopada 1941 roku. Pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Od 12 października 2010 roku doradzał prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu w sprawach społecznych. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Przywódcy państw Unii Europejskiej potwierdzili, że solidaryzują się z uczestnikami prounijnych protestów na Ukrainie i zapewnili, że Unia nadal chce podpisać umowę stowarzyszeniową z tym krajem, jak tylko będzie na to gotów. Unia zapowiedziała też wzmocnienie współpracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony. Polska zdecydowała się poprzeć francuską operację militarną w Republice Środkowoafrykańskiej, obiecując udostępnienie wojskowego samolotu transportowego oraz 50 żołnierzy do obsługi technicznej i logistycznej. Pierwszego dnia szczytu Unii Europejskiej przywódcy udzielili politycznego poparcia uzgodnieniom ministrów finansów w sprawie drugiego filaru Unii Bankowej. Biznesmen Michał Chodorkowski wyszedł na wolność. Dekret ułaskawiający podpisał prezydent Rosji Władimir Putin. Decyzję uzasadnił względami humanitarnymi. Chodorkowski, który jest znanym krytykiem polityki Kremla, przyleciał tego dnia do Berlina. Miał się spotkać z leczoną w Niemczech matką, ale okazało się, że czeka ona na syna w Moskwie. Chodorkowski odbywał karę 10 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności za domniemane przestępstwa gospodarcze, w tym pranie brudnych pieniędzy. Wyrok upływał w sierpniu 2014 roku. Gazprom poinformował o rozpoczęciu eksploatacji swojego pierwszego pola naftowego w Arktyce. Pole Prira-Złomnoje znajduje się na Morzu Barentsa. Rząd Hiszpanii zatwierdził projekt nowelizacji ustawy o tzw. aborcji, ograniczający jej dopuszczalność do sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety oraz gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Sprzeciw wyraża lewica i wiele organizacji kobiecych. Rolnicy z Krety i z południowej Grecji starli się w Atenach z policją przed siedzibą parlamentu podczas protestu przeciw projektowi nałożenia podatku na gospodarstwa rolne, nad którym głosowali deputowani. Rolnicy rzucali w policję pomarańczami i walili w policyjne tarcze tradycyjnymi kijami pasterskimi. Nowy podatek to element polityki uzdrawiania finansów publicznych narzuconej Grecji przez zagranicznych kredytodawców. ONZ poinformował, że ofiarą czwartkowego ataku na bazę sił pokojowych w Kakobo w Sudanie Południowym mogło paść co najmniej 20 osób. Milicje plemienia Neurów wdarły się na teren bazy i zaatakowały ludzi z plemienia Dinka, którzy szukali tam schronienia. Wczoraj ONZ poinformował, że podczas tego ataku zginęło 3 żołnierzy sił pokojowych ONZ. Wielka Brytania zapowiedziała, że wesprze międzynarodową misję, której celem jest zniszczenie zasobów syryjskiej broni chemicznej. Udział w tej misji zadeklarowały już Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Dania, Norwegia i Finlandia. Wysłuchali Państwo ważniejszych wydarzeń dnia z kraju i ze świata. Dziękuję za uwagę.